Mam nadzieję, że większość z Państwa tutaj widziała wystawę Empatia Teraz, która była tutaj jakiś czas temu w School of Form. I to jest wystawa, która zadebiutowała w tym roku na Gdynia Design Days i my chcieliśmy tam z całą ekipą, która pracowała nad wystawą, chcieliśmy pokazać, że projektowanie empatyczne, które no dzisiaj jest odmieniane przez wszystkie przypadki, bo pozwala tworzyć obiekty, które są obiekty czy usługi, które są dostosowane do potrzeb użytkowników i dzięki temu lepiej je sprzedawać. My sobie pomyśleliśmy, że warto troszeczkę wrócić do korzeni empatii, że warto pokazać projektantom, że jest coś więcej w projektowaniu niż, że stoją przed nimi może troszeczkę większe wyzwania niż projektowanie tam kolejnych smartfonów czy kolejnych troszeczkę innych, ale w gruncie rzeczy takich samych krzeseł. I na tym właśnie polega ta wystawa i my tam skupiliśmy się na trzech kategoriach, o których zaraz powiem, ale no bardzo ważne jest to, że właśnie projektanci są bardzo dobrze jakby wyszkoleni w tej empatii, że oni się tej empatii uczą przez całą swoją edukację projektową i jeżeli wy macie jakiekolwiek wątpliwości, czy w was ta empatia jest, czy jej nie ma, to ja może tutaj mam takie krótkie wideo, które jeżeli to was boli, jeżeli tutaj odczuwacie to, co tutaj widać w tym mózgu, to znaczy, że w was też jest empatia i to jest w ogóle nic dziwnego, bo tak naprawdę 90, mam nadzieję, że was z tym strasznie nie męczę, ale tak naprawdę 98% ludzi w ogóle wszystkich, no nie, oczywiście nie tylko projektantów, jest zdolnych do empatii. I tylko garstka, naprawdę 2% psychopatów zupełnie tego nie czuje. I my na wystawie Empatia Teraz pokazaliśmy to właśnie w podziale na trzy kategorie, o których dosłownie troszeczkę teraz powiem, bo pewnie większość z was tą wystawę widziała. Przede wszystkim spojrzeliśmy na największe wyzwania współczesności dzisiejsze. Po pierwsze to były migracje i różne projekty odpowiadające na ten problem, pokazujące jak być może lepiej odpowiedzieć na ten, może nie problem, na to wyzwanie, jak lepiej pomóc ludziom. Tak naprawdę dzisiaj ponad 65 milionów ludzi, którzy stracili dach nad głową. I jednym z takich projektów, który też był tutaj w School of Form, to jest Icon for Refugees Gosi Waring. Polki, która mieszka w Berlinie, która stworzyła taki słownik, pozwalający się porozumiewać z uchodźcami, ale nie tylko z uchodźcami, no, pozwalający się wszystkim porozumiewać tak naprawdę bez słów, ale to był dostosowany stricte do uchodźców, ponieważ tam cała też komunikacja, jakby pokazywanie jakichś chorób, pytania związane ze szpitalami na przykład i no, tam było ponad 1000 piktogramów, które pozwalało im się lepiej z nami porozumieć, jednocześnie bez języka, bo to jest też duży problem. Kolejna kwestia to były katastrofy naturalne, których w związku ze zmianami klimatycznymi też mamy coraz więcej i ta liczba prawdopodobnie będzie cały czas rosła w kolejnych latach. I tutaj takim przykładowym projektem było School in the Box. To jest taka szkoła, którą można zamknąć w jednym pudełku. Tam są całe przybory edukacyjne dla 40 dzieciaków i jednego nauczyciela i to tak naprawdę bardzo szybko można wysłać do miejsca, gdzie na przykład w wyniku takiego trzęsienia ziemi ta szkoła się zawaliła. No i oczywiście tutaj nie chodzi tylko o trzęsienia ziemi, tak. Trzecia sprawa i to jest to, co tutaj moi przedmówcy troszeczkę mówili, to jest to, że my w Polsce tutaj mamy czasem problem empatyzować z takimi rzeczami, których tutaj w ogóle nie doświadczamy, tak? Właściwie to my tak naprawdę nie mamy tutaj uchodźców, właściwie to nie mamy katastrof naturalnych i trochę sobie myślimy, że to jest daleko, dlatego też wprowadziliśmy tą kategorię związaną z dachem nad głową. To jest problem, którego tak naprawdę wszyscy dzisiaj doświadczamy w związku z tym, że szczególnie w dużych miastach bardzo szybko drożeją nieruchomości, że mieszkamy w coraz mniejszych mieszkaniach, że często, ja na przykład ostatnio byłem w Wielkiej Brytanii, to jest jakiś taki problem, który tam się pojawił w ostatnich latach tak dużo bardziej, czyli że jest bardzo dużo, znaczy znacznie więcej bezdomnych, też młodych bezdomnych ludzi. I tutaj takim przykładem był właśnie Shelter Suit, to jest projekt Bassa Timmera, wtedy jeszcze studenta z Holandii, który stworzył właśnie połączenie takiej kurtki, do której można było po prostu doczepić śpiwór i spokojnie spędzić w tym noc. I dzięki temu, to oczywiście nie rozwiązuje zupełnie problemu, ale pozwala czasem przeżyć. To był w ogóle projekt zainspirowany przez taką dramatyczną sytuację, bo po prostu jego przyjaciela, ojciec zmarł w takiej sytuacji. On wtedy jako projektant mody postanowił jakoś wykorzystać swoje umiejętności właśnie w takim bardziej empatycznym charakterze. Fajne jest to w tym projekcie, ja zawsze tak trochę dłużej o nim mówię, że to nie skończyło się tylko na takiej koncepcji, która jest gdzieś wożona po jakichś prezentacjach, pokazywana na jakichś targach, tylko on podstawił pod to przedsiębiorstwo społeczne. Te kurtki szyją też byli bezdomni. Tam pracuje kilkanaście osób, cała firma w ogóle się utrzymuje z datków od różnych marek i dotychczas powstało gdzieś ponad 3000 takich kurtek. No ale właśnie. To nie jest w ogóle koniec projektowania empatycznego. To, co pokazaliśmy na wystawie, to było tylko zwrócenie uwagi na te najbardziej aktualne problemy, bo tak naprawdę dzisiaj trochę, nie chcę powiedzieć, że nie można, chociaż to napisałem, że nie można projektować bez empatii, ale kwestia jest po prostu taka, że to projektowanie empatyczne, czy też slash, jak to woli to nazwać, projektowanie zaangażowane, jest dzisiaj naprawdę bardzo ważne i to jest też bardzo ważne w ogóle dla klientów. Ludzie potrzebują, klienci, konsumenci, to też nam ostatnio w badaniach w redakcji w ogóle wyszło, badając w ogóle to, w co ludzie klikają, ale to też jest właśnie związane z gustami. Ludzie mają dzisiaj tak zwaną potrzebę dobra i oni też, kupując projekty marek, zwracając uwagę na jakieś wasze projekty, też potrzebują czuć, że to jest coś troszeczkę więcej. Czy to jest naprawdę coś więcej, czy to jest jakiś greenwashing, o którym albo inne jakby takie trochę przekłamane sprawy, to zaraz o tym sobie powiemy, ale dzisiaj w ogóle w projektowaniu, nie tylko w ogóle dla dobra świata, ale też dla dobra, nie wiem, swoich marek, siebie, firm, dla których się pracuje, o tej empatii warto pamiętać. I powiem teraz o kategoriach, które gdzieś tutaj są najważniejsze w takim projektowaniu. Przede wszystkim dzisiaj to jest zanieczyszczenie środowiska. No to jest taka sprawa, która tak mam wrażenie, wybuchła bardzo mocno komunikacyjnie gdzieś w okolicach tych wakacji i o tym rzeczywiście bardzo dużo się mówi i rzeczywiście każdego zaczęły interesy, przeciętnych ludzi, którzy w ogóle wcześniej to jakoś tam hejtowali, śmiali się z ekologii i tak dalej, oni teraz nagle, wiecie, piją bez słomki i w ogóle wiedzą, jak zaśmiecone są oceany i ludzi to też naprawdę przejmuje. Fakt faktem, to jest rzeczywiście ogromny, nagłośniony został ogromny problem. W oceanach mamy rocznie, my produkujemy jako ludzkość 320 milionów ton metrycznych śmieci. Tak naprawdę recyklingujemy 9% z tego, 11% spalamy, a 80% trafia na wysypiska albo do oceanów. Coraz częściej się w ogóle mówi, że recycling też nie jest w ogóle odpowiedzią na ten problem. A to, że to trafia do oceanów, to bardzo szybko zamienia się w mikroplastik i potem trafia do nas, tak? Potem ryby się tym żywią. W pewnych częściach oceanów naprawdę plastiku jest więcej niż pożywienia i ryby to totalnie mylą. I potem to też trafia do nas. I takim bardzo głośnym projektem, który został jakby zrobiony wokół tego tematu, to jest współpraca marki Adidas i organizacji Parley. Oni bodajże w 2015 roku pokazali właśnie ten prototyp butów, sneakersów, stworzonych, których cholewka jest stworzona w 95% właśnie z zebranych sieci, z zebranych przetworzonych butelek PET z oceanów, gdzieś tam z okolic Malediwów. I te buty, no oczywiście to był super ruch komunikacyjny i kilkaset dosłownie modeli takich powstało, one kosztowały bardzo dużo i ja gdzieś tam wtedy myślałem, że to jest właśnie taki typowy greenwashing, że za tym nie pójdzie nic specjalnie więcej i że to jest takie zagranie komunikacyjne. Natomiast na szczęście tak się nie stało. Od roku, czy może już prawie od 2 lat, Adidas wprowadza coraz więcej produktów opartych na tej współpracy i jest już dużo takich rzeczywiście modeli butów, które można też kupić w Polsce, które nie wyglądają właśnie tak alternatywnie jak ten, tylko wyglądają tak, że więcej takich mainstreamowych użytkowników może chcieć je kupić. Kostiumy kąpielowe, stroje reprezentantów, o tutaj właśnie, na pewno wiesz, że to stroje reprezentacji sportowych różnych krajów, także bardzo ważne, że tutaj Adidas jako taka wielka marka to tak komunikuje i właśnie też specjalnie daje takie duże marki, bo ja mam wrażenie, że na takich spotkaniach czasem jest taka chęć pokazywania jakichś takich małych mareczek, takich bardziej lewicowych, małych posunięć i to wszystko jest super, tylko że jeżeli tak naprawdę takie wielkie marki jak Adidas czy gdzieś władze nie zaczną czegoś robić, to wszystko będą tylko małe zagrania, no nie? Dlatego ja wiem, że oczywiście przy takich markach to też jest kropla w morzu tego, co one złego czasem robią, natomiast bardzo ważne jest to, że takie ruchy już są że one też się rozwijają w kolejnych latach i jeżeli tylko klienci, jeżeli my będziemy chcieli to kupować, to na pewno takie duże marki są w stanie dużo zmienić. Kolejna kwestia, właśnie kolejna taka kategoria w projektowaniu empatycznym, która będzie bardzo, znaczy już bardzo rośnie, a będzie bardzo rosnąć w najbliższych latach, to jest starzenie się społeczeństwa, bo generalnie to powinno być super, że żyjemy coraz dłużej, że mamy leki na różne choroby, że ta długość życia rzeczywiście w różnych częściach świata się no, o dobre kilka lat wydłużyła w ciągu pewnie ostatnich 20-30 lat. No tylko pytanie, jakie to życie będzie, tak? Czy to życie będzie komfortowe, czy to będzie życie gdzieś na granicy społeczeństwa? Czy będzie można normalnie uczestniczyć w tym życiu społecznym. I design dla osób starszych przez lata niestety wyglądał tak. I on nadal tak wygląda, no nie? W każdym większym mieście jest taki właśnie tak zwany sklep medyczny albo sklep dla osób starszych i te rzeczy, one nawet jeżeli pomagają, to one wyglądają jak ze szpitala, no nie? One tak naprawdę, tak jak mówię, nawet jeżeli pomagają, to stygmatyzują tych użytkowników i to jest rzecz, która jest do bardzo dużej zmiany w najbliższych latach, jeżeli chodzi o projektowanie empatyczne właśnie dla osób starszych. To już się dzieje, natomiast trzeba tego na pewno znacznie więcej. Bardzo fajnym przykładem jest tutaj projekt Yvesa Behara Aura Power Clothing. To jest taki trochę, znaczy nie, może nie projekt przyszłości, bo to jest funkcjonujący prototyp, ale no nie jest może taki bardzo down to earth, ale zobaczcie jak to wygląda. To jest, właśnie to nie jest zwykły egzoszkielet, to jest połączenie ubrania z egzoszkieletem, taki sprzęt, który wspomaga określone mięśnie osób starszych, żeby one łatwiej wstawały, łatwiej siadały, trzymały się prosto. Cała ta maszyneria jest oparta na sztucznej inteligencji i też jakby wie, kiedy taką osobę wspomagać, a jednocześnie no, wygląda tak, że absolutnie tej osoby nie stygmatyzuje. No, można to założyć pod normalne ubranie i tego tak naprawdę nie widać. Uh, Kolejna kwestia bardzo ważna dla projektowania empatycznego to jest niepełnosprawność. I to też na tyle się zmienia, że aż dzisiaj się zastanawiałem, czy napisać tutaj niepełnosprawność, czy jest już jakieś bardziej poprawne określenie dla niepełnosprawności, bo trochę też tak dzisiaj mamy, że staramy się dzięki dobremu designowi osoby niepełnosprawne mogą już w dużej mierze uczestniczyć w społeczeństwie i to na pewno też będzie się w najbliższych latach jeszcze bardziej zmieniać. Ale marka Huawei razem też z polskim projektantem, z Jankiem Kochańskim, zauważyła, że jest taki problem w przypadku osób niewidomych, które mogą już czytać książki, znaczy no nie czytać, no ale mogą normalnie poznawać literaturę bez większych problemów, mogą pracować, ale takim dużym problemem w ich przypadku wciąż nierozwiązanym było właśnie rozpoznawanie emocji i w ogóle taka emocjonalna komunikacja z rozmówcą. I stąd właśnie projekt Facing Emotions. Do tego była jeszcze takie nosidełko zaprojektowane przez Janka Kochańskiego, że ten telefon można było tutaj nosić na szyi, jak jakiś naszyjnik. I tutaj celem tego jest właśnie połączenie sztucznej inteligencji z tego telefonu do rozpoznawania emocji osób, z którymi się rozmawia. Jest kilkanaście rodzajów tych emocji, które rozpoznaje ta aplikacja. To jest śmiech, to jest zdenerwowanie, to jest nawet pogarda. Super swoją drogą zagranie komunikacyjne Huawei'a, który ma też, pewnie wiele z nas słyszało, że ma problemy i po prostu stara się też przez projektowanie empatyczne pokazać w dobrym kontekście, ale no też sposób takiego zaangażowanego zaprezentowania w sztucznej inteligencji i takich funkcji zawartych w telefonie. Także tutaj jest też, to też jest dobry projekt, który pokazuje, jak to empatyczne projektowanie może promować, czy promować, reklamować, sprzedawać produkty globalnej marki, która aktualnie ma duże problemy komunikacyjne i to też jest na pewno bardzo ważna lekcja, którą warto sobie wziąć do serca. Kolejna kwestia to są właśnie różnego rodzaju traumy seksualne. To też ostatni rok, półtora roku, to jest wybuch tych wszystkich skandali związanych z MeToo i to też coraz bardziej widać w designie i w takich różnych empatycznych także projektach komunikacyjnych, że tego pojawia się coraz więcej i takim doskonałym przykładem tutaj jest projekt Sexual Healing. To jest projekt Holenderki Nienke Helder i to są właśnie takie analogowe narzędzia, cały zestaw analogowych narzędzi, które pomagają kobietom, które przeżyły jakieś traumy seksualne, jakby oswajać się ze swoim ciałem po tym wszystkim. No w ogóle na pewno będzie w najbliższych latach też więcej takich zaangażowanych projektów gdzieś kręcących się wokół ciała, wokół człowieka, wokół tego, co jakichś problemów też związanych z tym ciałem, problemów skórnych i oswajania takich rzeczy. Ostatnia kwestia, o której chcę powiedzieć, ale oczywiście nie ostatnia w projektowaniu empatycznym, no to jest też coś, o czym się długo też mówi, chociaż mam wrażenie, że to już jest taki trend trochę schodzący, czyli ta kwestia uzależnienia od technologii, bo tyle o tym mówiło się w pewnym momencie, że gdzieś tam ludzie zaczynają być tym trochę znudzeni. Po prostu ludzie zaczynają chyba trochę bardziej odpowiedzialnie próbować podchodzić do tych technologii, zaczynać mieć taką zdrową rezerwę do tego wszystkiego, no ale ten problem nadal istnieje. Natomiast mnie po prostu chodzi o to, że nie uciekniemy od technologii, tak? To myślenie takie zgodne z tak zwanym neoludyzmem, czyli takim trendem, który trochę odwołuje się do niszczenia maszyn XIX-wiecznego, no tego nie będzie, no nie? My po prostu musimy się z tymi technologiami nauczyć gdzieś współfunkcjonować, ale takim bardzo głośnymi projektami gdzieś kręcącymi się wokół tego, to były te leśne przedszkola, które też pojawiają się i w Polsce, pojawiają się na całym świecie i jako taka przeciwwaga właśnie dla dzieciaków, które są strasznie rzeczywiście przyklejone do tych smartfonów, przyklejone do technologii i z nimi się wychowują, więc tutaj na pewno o projektowaniu empatycznym wokół tego tematu też się będzie coraz więcej mówić. I tak już na koniec tego, co ja tutaj powiedziałem, no dla mnie bardzo ważne jest to, żeby po prostu pamiętać, próbować pamiętać też dla siebie w swoich projektach, dla swoich firm, w których się pracuje, o tym, że zaangażowane projektowanie to nie jest samo pomaganie światu, ale to jest dzisiaj też pomaganie sobie i swojej firmie, bo rzeczywiście dla klientów to jest dzisiaj mega ważne i taki tak zwany engaged marketing czy engaged design w najbliższych latach będzie na pewno coraz bardziej rósł. Dzięki.